Więc mieliśmy ze sobą LSD w Malezji, w Kuala Lumpur. I podczas tripu ja jakoś zobaczyłem lodziarnię i mi się coś ubzdurało w głowie. Kurde, ja też będę miał lodziarnię. Skończyło się na tym, że tam prawie do bójki doszło na koniec.
Tak, aż tak,
No co
no.
się ten z jednej strony, z tego, strony tego gościa, co chciał mnie bić, za żarty o Wejherowie. Negocjacje. Oni już tutaj, że dzwonią po policję, że areszt, tak dalej. My, że no nie, no dobra, pogadajmy, tak, dobra, no to ile macie pieniędzy? No mamy tyle, no dobra, to oni mówią, to można kartą. Naprawdę? Łapówkę, kartę, depozycję.
Tomasz Kołecki,
Siemanko, witam, dzień
drodzy
dobry.
Państwo, w dobrym przelocie. Tak, tutaj jest Twoja kamera, możesz do niej patrzeć i
Cześć.
jakieś swoje oświadczenia wygłaszać. Także fajne.
Teraz są w modzie oświadczenia, nie? YouTube'owe.
Tak, ale mówisz, że masz coś do zakomunikowania w tym
Ja nic nie
momencie.
wiem, ja nic nie widziałem. Raz pijany, może typowi dupę na Orlenie wylizałem, to jest wszystko. Nic nie
Aha.
zrobiłem.
Okej,
Nie, no,
czy
oczywiście,
są jakieś nagrania z
dziwny
tego?
początek bardzo. Nie, no żartuję. Nie, nic nie wiem. Ja nic nie wiedziałem.
Aha, a
Ja
dla...
mam podpisane, jak oni teraz mówią, NDA, tak? Ja mam
NDA.
NDA podpisane, ja nic nie mogę.
Ale to widzę, że początek, którego powinienem był się chyba spodziewać, bo jak twoich kumpli podpytywałem o ciebie, to mówili: o, tak, Tomeczek to nawywijał w swoim życiu.
Nawiwiałem?
No, że tam jesteś.
To słuchaj,
Zresztą sobie.
jak to
No.
ten pan Żurom zaczął stop pomówieniom, proszę tutaj dowody od razu.
To zapytam cię też o pewne rzeczy. Raczej nie
Pewnie.
są kompromitujące. Zresztą to jest
Nie, no jak
dobry
coś
przelot, ma być
śmiesznych rzeczy
milutko.
parę odjebałem, to muszę przyznać.
Czy to, co mnie zainteresowało w jednym z podcastów, w którym byłeś wcześniej i mówiłeś, to dlaczego uzasadniałeś, dlaczego nie pijesz alkoholu, w sensie wódki, że szalałeś po niej bardzo i się zastanawiam, cóż to było
A to
za.
się zmieniło. Czasami się napiję wódki.
To był podcast chyba z czerwca.
Tak?
No,
No
tak mi się.
dobra, może inaczej,
Że
bo tam.
wakacje cię
Może inaczej. Ja już bardzo rzadko piję wódkę.
No.
Ogólnie piję alkohol, ale jak piję alkohol, bardzo rzadko piję wódkę. Ale to
No.
by było. Ostatnio piję wódkę, więc nie mogę mówić, że nie piję wódki w ogóle. Ale bardzo rzadko, jak już sięgam po alkohol, to piję wódkę.
Okej, okay, bo jest za tania już dla ciebie po prostu.
Nie, znaczy jest. Raz, że jest jakby. W bardzo, znaczy mi się też, jak byłem młodszy, jak miałem 18 lat, no to jak były osiemnastki, to wszyscy wódę pili. No i wtedy my faktycznie byliśmy, wiesz, no bardzo szaleni, ale też jest taka prawda, że jak już jestem starszy, napiję się tej wódki, no to już wiesz, no inaczej się trochę zachowujesz, jak masz 18 lat i są osiemnastki co chwilę, co weekend, i trochę inna jest mentalność, a inaczej jak już się ma tych lat, nie wiem ile teraz, 26 mam, a pewnie jeszcze inaczej, jak się ma 40 lat i się tej wódki napije. Natomiast, no fatalne są kacy po tym. Ja nigdy się nie czułem w życiu po niczym tak źle jak po wódce. I to jest w ogóle legalne. To jest niesamowite, nie? Że
Wiem,
jest legalne i tanie.
to jest tak mocny, twardy, destrukcyjny
Tak,
narkotyk, nie?
no.
Oglądacie Dobry Przelot. Jeśli wam się spodoba, śmiało subskrybujcie, komentujcie i wpadajcie częściej. A jak chcecie nas wesprzeć, zajrzyjcie na Patronite.
Ja wiem, że jesteś orędownikiem trawki, jak zapytałem jednego z twoich kolegi. No wiesz, jaka jest taka charakterystyczna rzecz związana z Tomkiem? Z czego słynie? Z jarania.
No, słuchaj, no tak jest to. Nie będę mówił, że nie. Ale też wydaje mi się, że ja się nie wpisuję w taki stereotyp typowego palacza marihuany. Znaczy, ja w ogóle ten stereotyp typowego palacza marihuany jest stereotypem, no, jak sama nazwa wskazuje. Natomiast no, ja nie czuję, żeby mi brakowało w ciągu dnia chęci na robienie rzeczy. Ja nie czuję, żeby mi jakoś się ambicje zmniejszyły. Nawet w drugą stronę. Ja mam te ambicje przerośnięte i muszę się właśnie tym jointem temperować je trochę, żeby wyluzować na chwilę. I nie trzeba robić, wiesz, codziennie 100 pompek i codziennie pisać żarty, tylko też można. Odpocząć czasem.
No a to ciekawe, to w czym się objawia to, że masz takie przerośnięte ambicje? No bo wiem, że na przykład lodziarnię na kółkach otworzyłeś.
Tak,
Coś dość
mam.
zaskakujące chyba z pomysłem na biznes, jak na stand-upera.
Mam dwie nawet.
Tak.
Dwie. Też jest ciekawa historia, jak ja na to wpadłem. I to właśnie jest przykład tego, że łatwo mi wejść na ambicje. Nie wiem, czy możemy to mówić. Jak nie możemy, to wytniesz.
Słuchaj, wszystko możemy,
To
no.
super. Jak byłem w lutym w Malezji z kolegami w Kuala Lumpur. Lumpur. No to w Malezji generalnie też jakoś specjalnie nie chcieliśmy tej marihuany szukać za bardzo, też nie wiedziałem trochę jak tam, jakby oni do tego podejdą i tak dalej, dobra, nie będziemy tam nic ten, to weźmy do samolotu, bo to jest najłatwiej do samolotu zabrać, kwasa, w sensie LSD, no bo to jest, no, papierek, nie pachnie, nikt nie,
nie wywąchają,
nikt na to jakby nie zwrócił uwagi, więc mieliśmy ze sobą LSD w Malezji, w Kuala Lumpur i podczas tripu ja jakoś zobaczyłem lodziarnię i mi się coś ubzdurało w głowie, kurde, ja też będę miał lodziarnię, otwieram w ten sezon dwie lodziarnie. I oczywiście wszyscy moi kumple, a tak gadasz, wiesz, gadasz na kwasie, nie zrobisz tego. I jakby oni tego nie powiedzieli, to ja bym pewnie zapomniał o tym, bym nigdy tych lodziarni nie otworzył. Ale oni, nie, gadasz tak, nie zrobicie tego. My też z takim kolegą moim, Mateo, pozdrawiam, który jest tam menadżerem, to mamy. Ja mówię, nie zrobicie tego, tak gadasz na kwasie, głupoty. No i przez to, że oni tak mi gadali, to ja to otworzyłem. Nie? I nawet ja tego nie potrzebuję, w sensie to nie jest dla mnie coś, co mi życie ustatkowało, albo nawet mi to czasu trochę zajmuje, nie? No ale generalnie przez to, że ja sobie coś ubzdurałem na kwasie i oni mi weszli na ambicje, to ja teraz zatrudniam, wiesz, 6 pań z Ukrainy, które utrzymują swoją rodzinę i w ogóle cały biznes jest jakiś. No i już to ciągniemy. No za rok wracamy w marcu, zapraszam na lody, gelato naturale. Także tak to poszło trochę. Mi bardzo łatwo jest mi wejść na ambicje, że ja czegoś nie zrobię i ja wtedy się, wiesz, normalnie bym po prostu zapomniał o tym, że gadałem jakieś głupoty, a tak wróciłem do Warszawy, rozpisałem biznesplan, ogarnąłem franczyzę, wziąłem tam leasingi na te rowery z lodami, całą w ogóle akcję zrobiłem, tylko po to, żeby udowodnić tym kumplom, że to nie było, że ja tak gadam sobie tylko naprawdę to zrobię.
Stary, chciałbym cię zobaczyć w jakimś programie dla przedsiębiorców, gdzie opowiadasz, że na kwasie dostałem olśnienia i zatrudniłem u Ukrainki do robienia lodów po prostu i mam teraz dwa
nie
rowery.
Tylko, nie tylko są panie z Ukrainy, bo są też jakby panie i zresztą panowie z Polski i też panowie z Ukrainy, no różne osoby są, ale tak, no dużo...
Nie, żeby nie było, ja uwielbiam i...
Dużo
i
osób zatrudniłem generalnie i ci ludzie teraz, wiesz, no niektórzy wiem, że rodzinę na przykład utrzymywali, wiadomo, to jest sezonowa praca, więc to nie jest jakoś tam, że wiesz... ustawiłem życie osobom, no ale mimo wszystko znaleźli jakąś pracę dorywczą na lato, która im pomogła jakoś tam fajnie zarobić, więc no, jakby w konsekwencji jest dużo tego, że ktoś mi na ambicje wjechał.
A dobra, ale zarabiasz na tym? To jest rentowne?
W perspektywie lat na pewno. Czy na ten moment jestem na zero? Myślę, że jestem na delikatny minus, no ale inaczej ci powiem.
Pierwszy sezon.
No. Jakby, czemu to jest opłacalne? Ja mam to na tą samą spółkę, na którą, bo ja mam w ogóle spółkę. Ja mam do robienia żartów.
Spółka z o.
Tak, nie, mam spółkę komandytowo-akcyjną, nie z o. Jeszcze
ty na Mencena poszedłeś.
No słuchaj, to nie tak, że ja na to poszedłem, tylko państwo polskie zmusiło mnie, żeby na to pójść.
No ja wiem, Polski Ład.
Jeżeli ktoś generalnie prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w tym kraju, no to ma świadomość tego, że no to jest gra w ciuciu babkę ze skarbówką 2-4-7, 7 dni w tygodniu. I jest taki stereotyp, a Polacy są chytrzy. System w Polsce jest taki, że trzeba być chytrym, jeżeli w ogóle chce się cokolwiek ogarnąć, bo inaczej to jest tak zagmatwane. W Stanach otwierasz biznes, masz biznes, git, nie? W Polsce to jest masakra jakaś. No, ale już nie gadajmy o tym. Ja na spółce, bo czemuś zaczęliśmy ten temat. Ja te lody mam na tą samą spółkę, na którą mam stand-up. Więc... rentownością
to
tego biznesu jest to, że te pieniądze, które gdzieś tam mógłbym zapłacić w podatku, zainwestowałem w koszty tych lodów. Więc ja te pieniądze bym i tak zapłacił, tylko bym po prostu jakby nic z tego nie miał, bo jako podatek, a tak zapłaciłem o wiele mniejszy podatek ze względu na to, że zrobiłem sobie koszty na podstawie otworzenia tych lodów.
No tak, dochodowego nie zapłaciłeś, więc, po prostu.
No dokładnie.
Więc VAT odliczyłeś i tak dalej.
No, więc jakby licząc tak, to na pewno się opłaca. Jakbym miał to mieć na osobnej działalności albo na osobnej spółce, no to pewnie by potrzebowało 2, 3, 4 sezonów, żeby to zaczęło fajnie zarabiać, się rozkręcać, ale biorąc pod uwagę to, że ja to mam na tą samą firmę, na którą mam lody, na którą mam stand-up, no to się opłaca.
Ej, to genialnie, stary, to ogarniesz biznesik tutaj.
No dlatego, wiesz, coś staram się, no nie będę tutaj, wiesz, robił z siebie, wiesz, jakieś rekina biznesu, ale staram się coś tam.
To spoko, bo wiesz, bo sprawiasz wrażenie właśnie gościa związanego ze środowiskiem trochę raperskim, trochę stand-upowym, luźnym, wiesz, raczej z luźnym podejściem do życia, to się okazuje, że tutaj właśnie spółeczka taka, tu biznesik, nie?
No, wiesz, to jedno nie wyklucza drugiego.
Oczywiście,
wiesz, Bilon to Gringo założył, ile on już ma tego w Warszawie, z 5, 6? No. No, to też się rozrasta fajnie mu. Także no, ja myślę, że to się nie wykluczy. Jest dużo osób, wiesz, co palą marihuanę i mają dalej łeb na karku i jakiś zmysł haslerski, nazwijmy to.
No dobra, ale to chcesz się znaleźć na liście Forbesa pewnego dnia?
Nie, no nie aż tak. Ale też wiesz, co mi na przykład mi daje fajny taki komfort i spokój, że inaczej się pisze żarty pod presją, okej, trzeba mieć nowy program, bo jak nie, no to jak ja będę zarabiał, a inaczej się pisze żarty na zasadzie, dobra, mam coś mi tam z drugiego źródełka kapie, no bo już tak naprawdę koszty były wykonane i teraz to tylko zarabia, więc w razie co, no to nie mam aż takiej dużej presji i już się milej do kartki siada do pisania żartów, więc nawet coś takiego.
Tak, bo to ci daje taki komfort psychiczny, poczucie tak, bezpieczeństwa.
Tak, że jakby się nie daj Boże coś mi stało, że nie mogę występować, no to mam jakoś te pieniądze zainwestowane, które zarobiłem, a nie wiesz, no nie przewalone na głupoty.
Ale to co, to po prostu teraz jest tak, że łatwiej ci te żarty przychodzą, mniej się skupiasz, nie wiem, mniej cię siły, wysiłku to kosztuje niż kiedyś?
No był taki moment, że... Czy czasami trzeba było usiąść do tej kartki, a niekoniecznie się chciało, a teraz jakoś tak przyjemniej się do tej kartki siada, nie?
A miałeś takie momenty właśnie w życiu, że kurczę, brakowało ci i próbowałeś wiązać koniec z końcem? Czy...
W sensie finansowo?
No.
Wiesz co, o tyle... Koniec z końcem nie, ale na pewno pierwszy rok, jak wyprowadziłem się od rodziców, a ja się dość szybko wyprowadziłem, to no był rok, że na pewno nie było tak, że się przelewało, ale to też nie było tak, że jakoś tam biedowałem albo głodowałem specjalnie. Ja nie mam problemu o finansach gadać, ja mogę ci powiedzieć więcej, jak było. Ja widziałem moich rodziców na przestrzeni mojego życia, jak parukrotnie bankrutowali i odbudowywali się finansowo. Też mieli różne pomysły, coś wychodziło, coś nie wychodziło. I miałem jakiś obraz tego, zresztą nawet moja mama mi powiedziała, że no oni byli pierwszym pokoleniem po tej zmianie transformacji, wiesz, z komunizmu na to, że nagle każdy może swój biznes mieć. I na pewno parę błędów popełnili, a ja gdzieś tam obserwując ich, mogłem tych błędów już nie popełnić, bo wyciągnąłem jakieś wnioski. Więc jakby to była jedna kwestia. Ja też od 16 roku życia robiłem stand-up. Ja do 19 roku życia mieszkałem z rodzicami. No jeszcze chodziłem do liceum i tak dalej, więc ja podczas chodzenia do liceum no miałem przychód, a nie miałem praktycznie kosztów życia. No i też te pieniądze można było bardzo łatwo, prawie każdy co znam, to mówi, pierwsze duże pieniądze to wiesz, rozjebałem, nie? A ja nigdy tak nie zrobiłem, ja zawsze te pieniądze sobie odkładałem i w momencie, kiedy miałem 19 lat i wyprowadzałem się od rodziców, to miałem na koncie odłożone 10 tysięcy złotych.
No i tak jakby kupę wiesz... Kupę siana stary, jak na wiesz, ten wiek i no, tamte czasy, nie?
Tak, 10 koła było na koncie i ja tak powiedzmy, że tyle mniej więcej, ile zarabiałem ze stand-upu, tyle wydawałem na życie, więc te więcej plus minus od 5 do 10 koła miałem na koncie cały czas.
Takiej poduszki finansowej.
Także nie miałem nigdy tak, że mam 100 zł na koncie, nie? Od kiedy sam się utrzymuję. No ale to też jest konsekwencja tego, że gdzieś tam w młodym wieku o tym już pomyślałem, więc też, no to tak to wyglądało. No.
Nie, to stary szapobał. Widziałem kiedyś badania, że chyba 40% Polaków nie ma odłożonych 5000 zł na koncie, tak wiesz, jako taki backup bezpieczeństwa, nie? No. Więc to dużo mówi o twojej inteligencji finansowej.
No wiesz, też trochę miałem farta z tym, że jakby w fajnym momencie stand-up trafiłem i tak dalej, no ale jakby drugi aspekt jest taki, że można to było, zwłaszcza w młodym wieku, bardzo łatwo przewalić, a tego nie zrobiłem, więc...
No jasne, stary, nie ma pieniędzy, których się nie da wydać, nie? To
racja,
mega szacun. No a właśnie, a propos, bo zacząłeś trochę temat tego, jak wcześniej zaczynałeś i też o to chciałem cię podpytać, bo... No to jest taka branża dość wulgarna, powiedzmy, i ty jesteś tym 15-16-letnim dzieciakiem, który zaczyna chodzić na open mic'i i zastanawiam się, jak na przykład w szkole reagowali, nie wiem, nauczyciele, czy jak mama na to reagowała.
To też jak wszystko stopniowo odkrywało, że tak powiem, bo jak ja byłem na pierwszym open mic'u, ja pamiętam, że nikomu nie powiedziałem. Aha. Absolutnie nikomu, żadnemu koledze, nikomu w szkole, rodzicom, nikt w ogóle nie wiedział, że ja tam byłem, oprócz tych ludzi, co byli na tym występie. Więc ja chyba powiedziałem znajomym około mojego trzeciego open mic'a i oni na to przyszli, zobaczyli. Potem dopiero powiedziałem rodzicom, potem gdzieś tam w szkole ta wieść się rozeszła, więc tak wszystko było stopniowo trochę. No ale bardzo pozytywnie. I to też był taki moment, że to był który? 2013-2014 rok. Nikt nie wiedział w ogóle, co to jest. To nie jest tak jak teraz, o stand-up, że każdy mniej więcej wie, ma jakiegoś swojego komika ulubionego. To były czasy, kiedy... nie było nikogo, kto solowo jeździł po Polsce z występami. Pamiętam, że Abelard Giza, Kacper Ruciński i Kasia Piasecka wtedy grali w trójkę i sprzedawali. Hmm. I to był taki najmocniejszy wtedy skład, najbardziej, powiedzmy, rozpoznawalny. A i tak to nie było solowo, tylko oni to w trójkę robili. Więc no, mało było wtedy tej świadomości o stand-upie i może paradoksalnie lepiej dla mnie przynajmniej, nie? Że w szkole jak ktoś stand-up, to wiesz, to nie wiedział w ogóle, co ja robię tak naprawdę.
No tak.
I dopiero gdzieś tam z czasem to się, wiesz, rozwijało do tego momentu, że już jak byłem w trzeciej klasie liceum, no to już tam parę osób kojarzyło, już były te występy w telewizji u Kacpra Rucińskiego w TVP, czy te u Wojewódzkiego, no to już powoli ta świadomość Polaków i też ludzi w moim otoczeniu rosła na temat tego, co ja robię.
Mm-hmm. No właśnie, bo ty w dzisiejszych czasach to byłbyś już gwiazdą szkolnego korytarza, nie? A wtedy to niewielkie
wtedy
wydarzenie to robiło.
Były takie sytuacje, ja ostatnio też gadałem w jakimś podcaście o tym, który jeszcze nie wyszedł, ale to mogę powiedzieć, bo to jest śmieszne, że przykładowo Dzień Dobry TVN chciał zrobić taki, jak to się mówi w tych siadaniówkach?
Segment?
Segment, tak jest, segment. Wiesz, najmłodszy komik w Polsce, no bo było to hasło, że jestem najmłodszym komikiem w Polsce.
Tak, tak.
I zamieszanie w szkole, nie? Przychodzą z kamerami na lekcje. My normalnie mamy lekcje, wiesz, nie wiem, geografii, siedzi, wiesz, trzech gości z kamerą, dźwiękowiec.
A,
wiesz,
to materiał robili specjalnie,
tak,
tobie,
tak,
no.
Tak, ale potem też miałem być jakby, wiesz, na kanapie tam.
Na stałe, okay, no.
Cały dzień po prostu zamieszania w szkole. Specjalnie ten nie wyszedł do tablicy nauczyciel, nie? Żebym ja odpowiadał. No po prostu Meksyk straszny. I na końcu oni się nigdy nie odezwali. I nigdy tam mnie nie zaprosili i tego nie puścili, nie? I to wiesz, to takie było jakby w szkole Beka, nie? A, przychodzą, wiesz, trzech gości i wiesz, a, pewnie w ogóle zatrudnieni przeze mnie, nie? Żeby podhajpować, nie? Więc w ogóle raczej na tej jakby opcji była Beka ze mnie, że wiesz, że niby przychodzą, nagrywają, interesują się, a potem nikt nie dzwoni, nie? Więc tak to bardziej wyglądało.
Czyli nawet tego nie wyemitowali.
Wyemitowali to dwa lata później, jak już to nie było aktualne, że jestem najmłodszym komikiem w Polsce i nawet nikt nie zadzwonił, że to będzie. W sensie nie zaprosili mnie na kanapę, tylko nagle po prostu siedzę sobie na chacie i ktoś dzwoni, że leci o mnie w Dzień Dobry TVN jakiś materiał taki krótki, nie? I nawet nie wiedziałem o tym, tylko włączyłem sobie, o, faktycznie, jest.
Okej, to chyba nie masz dobrego zdania o telewizji, co?
No, słuchaj, nie wiem, czy widziałeś mój ostatni program, ale ja z stacją TVN to się boksujemy latami.
Właśnie mam, tak, chciałem cię zapytać o tę historię związaną z 25-leciem TVN-u.
No to też.
Na które cię, a, to też, tak, bo wiem, że też i w swoim specjalu mówisz o Marcinie Dańcu.
Jest fragment.
Ale to zanim o nim, to opowiedz, jak to było z tym 25-leciem.
Kurczę, no to jest, wiesz, opowieść na pół godziny w moim stand-upie, więc nie wiem, czy ja cię jakoś tak to streszczę w trzech zdaniach. No ale
znaczy, ja znam historię, ale chciałem, żeby, wiesz, jakby z twojej perspektywy, no bo to jest prawdziwa jeden do jednego historia, to co
to
mówisz.
To jest prawdziwa jeden do jednego historia. Jedyne, co tam zmyśliłem w stand-upie, to jest jakieś tam, że prawnik był moim kolegą, a tak naprawdę prawnik nie był moim kolegą, nie? Ale to nawet nie rzutowało na historię, tylko to po prostu dośmieszniało, jeżeli tak mogę słowa użyć, dośmieszniało ten fragment. Natomiast cała historia jest, wszystko 100% się wydarzyło. No słuchaj, no co ci mogę powiedzieć? No, może i dobrze tak się stało, w sensie na pewno dobrze tak się stało, bo jakby to poszło wszystko fajnie i gładko, no to by się wydarzyło i tyle. A przez to, że to tak poszło jak poszło, ja miałem przez rok historię taką do opowiadania na scenie ludziom, że ja mogłem tą porażkę po prostu przez rok monetyzować do granic możliwości, więc paradoksalnie... Jeżeli ktoś ma twardą skórę, to takie rzeczy jak się dzieją u komika, to nie jest wcale taka zła akcja. Jeżeli masz jakąś zdolność do wyłapywania poszczególnych rzeczy, które się wydarzyły tego dnia. Ja już wiedziałem plus minus, że to będzie fatalne przez cały dzień, więc już sobie rejestrowałem w głowie, okej, dobra, o tym trzeba powiedzieć. Bo ja już wiedziałem, że ja będę miał o tym żarty.
Okej, bo tak wprowadzając widzów trochę w temat, żeby wiedzieli, o co chodzi, że po prostu tak. Zaproszono cię na występ, byłeś jedynym stand-uperem, był tam Kryszak, Daniec, tak, Andrzej Grabowski i ciebie wrzucili na koniec.
Dokładnie, tak.
Gdzie wszyscy przedłużali występy, tak, i jakby prawnik nie został?
Czy słuchajcie, w dużym skrócie, teraz kliknijcie tutaj pauzę. W drugim okienku Tomek Kołecki, Sztuka Marginesu i ostatnie 25 minut. I tam jak siadam na hokerku, to się zaczyna mniej więcej.
Tak,
to
tutaj będziecie... macie kartę gdzieś,
tak,
klikajcie.
Będziecie wiedzieli, o co chodzi, o czym gadamy teraz. No więc tak jak powiedziałeś, no dużo... Czy ja wiem, czy to nie są stand-uperzy, no to już jest dyskusyjna jakby kwestia. Dużo na pewno dinozaurów komedii. co nie jest moim zdaniem jakimś infantylnym określeniem. Dużo ludzi na publice, niekoniecznie nastawionych na żarty, które ja chcę opowiadać. No i było ciekawie. No i potem jeszcze dużo dymów po. Z ludźmi odpowiedzialnymi za to. Także tak. No, tak,
no ale mówisz o tym, wiesz, tu śmieszki, ale myślę, że to było mega trudne dla ciebie doświadczenie, takie, które cię...
Ja się trochę spodziewałem, że tak... Znaczy, było trudne, ale też nie było dla mnie takim zaskoczeniem.
Aha. No ja... właśnie, bo po czym się spodziewałeś, że tak będzie?
No, od początku, jak wiedziałem już, co działa na występie Marcina Dańca, to już wiedziałem, co nie zadziała u mnie, nie? Wiesz? Jeżeli tam jakby owacje na stojąco wywołuje to, że jest góralskie reggae, no to ja wiedziałem, że moje żarty się nie spodobają. W momencie, kiedy pan Marcin Daniec wyszedł na scenę i mówi, że nigdy nie przeklnął w swojej karierze na scenie i dostaje za to owację. Nie brała tylko owację, za to ludzie, super, że nie przeklinasz. To ja już wiedziałem, że ja będę miał ciężko na tym etapie. Także no tak. Wiesz, czy to było ciężkie? No... Nie było jakoś turbo miło stać tam na tej scenie, i zwłaszcza jeżeli to się zwieńczyło tak, jak się zwieńczyło. Jak nie daliście pauzy, to już trudno, będę spoilował, no bo skończyło się na tym, że tam prawie do bójki doszło na koniec.
Tak, aż tak?
No co się ten z jednej strony tego gościa, co chciał mnie bić, za żarty o Wejherowie, bo to tego nie było nigdy wcześniej i on to pierwszy raz musiał usłyszeć, 100%. Nie? Tak jakby ktoś się chciał bić w Warszawie za żarty o Radomiu, wiesz, nikt tego nie słyszał na pewno, nigdy. Więc tak się skończył mój występ, że pod groźbą pobicia mnie. Co ciekawe, zero reakcji pana ochroniarza tam. Jeszcze mu pomagał, którędy najlepiej na scenę wejść. Ja tak się zastanawiałem, czy coś tam w Trójmieście zmieniło od Adamowicza, czy dalej każdy fikoł, co chce na scenę wejść, to może wejść, bo okazuje się, że dalej każdy, kto chce wejść na scenę, nic tam, nic nie pomyślał nikt od tego czasu, także dobrze się nie skończyło to jakąś tragedią i ten gość nie był jakiś tam, wiesz, wariatem, nie? Mhm. No ale tak, no jakby wiesz, no nic, wnioski nie wyciągnięte.
Kurde, no to stary, przykre doświadczenie sobie myślę.
Przykre, nie przykre, wiesz, no jakby... Jakby to był na przykład występ taki na Please Stand Up, gdzie są sami komicy, są ludzie przyszli na stand up i by mi słowo poszło, to ja bym był, wiesz, smutny i by to we mnie siedziało długo i tak dalej. Tam to, że mi nie pykło, to w ogóle jakby nie wpłynęło jakkolwiek na moją pewność siebie, bo ja mówiłem te żarty wcześniej na open micu, mówiłem je też potem, jak opowiadałem tą historię i to wszystko działało na normalnej publice stand-upowej. Więc to jakoś mi nie... Nie zbiło mi to mojej pewności siebie, wiesz, i na pewno mnie to nie... O wiele bardziej byłbym smutny, jakby taka rzecz się wydarzyła na prawdziwym wydarzeniu stand-upowym i wśród prawdziwych komików, chciałem powiedzieć. Tam też byli komicy, natomiast wśród takich komików stricte stand-upowych z mojego pokolenia. To wtedy to by było smutne i byłoby mi przykro i tak dalej. Ale to się wydarzyło na 25-leciu stacji TVN, więc paradoksalnie, no mówię, no ja miałem genialną historię do opowiadania ze sceny. Więc aż tak przykre to nie było w konsekwencji, no ale też trzeba było jakby umieć z tego wyciągnąć, no moim zdaniem maksimum z tego wyciągnąłem.
Nie no stary, ja też to o tobie słyszałem, przygotowując się do tej rozmowy, że jesteś mega właśnie optymistycznym gościem, taki, który wiesz, idzie do przodu i jakoś przekuwa te trudne doświadczenia w sukces, nie?
To mi kiedyś powiedział Antek, Syrek Dąbrowski. Ja byłem generalnie w szkole stand-upu u Antka Syrka Dąbrowskiego. To też jest mało znany fakt, ale kiedyś Stand-up Polska robiło szkołę stand-upu i ja miałem wtedy 16 lat. No to było dwa open mic'i może miałem zrobione i właśnie była opcja, żeby pochodzić do tych komików, co już występują od 3 lat, co wiesz, wtedy nam się wydawało, że to jest nie wiadomo jak długo, teraz to byśmy mieli bekę, że ktoś po 3 latach chce robić szkołę stand-upu, ale paradoksalnie fajnie, że to było, bo na pewno tam się dużo dowiedziałem takich rzeczy, których pewnie bym się dowiedział sam na przestrzeni roku, dwóch występowania, a dostałem taką skondensowaną wiedzę w miesiąc. I jedną z takich ciekawszych rzeczy, co zapamiętałem, to było to, że wszystko, co negatywnego się dzieje w twoim życiu, czy to zależne od ciebie, czy na przykład niezależne od ciebie, Antek właśnie wtedy podał na przykładzie koloru jego włosów, no to wszystko, wiesz, to całe życie było jakimś twoim minusem i jakimiś kompleksami, albo no, jakkolwiek to nazwiesz, to stand-up ci to oddaje, bo nagle masz o tym 5 minut żartów, 10 minut żartów i nagle wszystko, co było wadą, okazuje się, że można przekuć w żarty i tak naprawdę oddaje ci to materiał, więc to było coś, co zapamiętałem sobie w miarę szybko. na początkach praktycznie robienia mojego stand-upu, więc staram się to wprowadzać.
Kurde, to świetne, to bardzo mądre. Ale to w takim razie, co dobrego wyciągnąłeś, albo co dobrego dały ci, no myślę, że mega trudne doświadczenia związane z najgorszymi urodzinami w twoim życiu?
Stamtąd, o tym nawet nie mam za bardzo wiele. Co mi to dało? W sensie do stand-upu jako tako...
Bo to był występ na Stadionie Legii.
Na Stadionie Legii, tak. Do materiału mi to za wiele nie dało, bo nie mam o tym materiału.
No.
Na pewno dało mi to bardzo takich warsztatowych jakieś, zwracanie uwagi na warsztatowe rzeczy, albo nawet poza warsztatowe rzeczy, jak na przykład kolejność występu. Już nigdy więcej bym nie wszedł na stadionie po Lotku i po Zoli, bo to jest po prostu, to nie ma sensu, żebym ja wchodził po Lotku i po Zoli, nie? To jakbyś sobie wyobraził, nie wiem, no, koncert muzyczny i masz, nie wiem, PZ, potem jest Problem i potem Zdechły Osa. No wiesz, to jakby, to nie ma prawa się obronić nawet, no. Więc na przykład na takie rzeczy bym zwrócił uwagę. To był bardzo specyficzny też występ. W sensie to było od razu po lockdownie którymś tam. No. Dosłownie 3 dni wcześniej było wszystko zamknięte. Organizatorzy wiedzieli plus minus, że zaraz otworzą na zewnątrz na 50%.
Mhm. I to było 6 tysięcy osób na stadionie,
tak,
nie?
Na 12 tysięcy możliwych było 6 tysięcy, a w Mięsnym mogą być 2 osoby, nie? I wiesz, i jeszcze 3 dni temu nawet nie można było robić na 50% na świeżym powietrzu. A już można i to jest w ogóle, to był pierwszy masowy event w Polsce po lockdownach. Więc od strony organizatorskiej to było mega przekminione, że oni tak wiedzieli z tym terminem i tak dalej. Natomiast jakby dla nas to była akcja w stylu, od 3 miesięcy siedziałeś w domu, w ogóle nie ma żadnych występów i nagle na stadion od razu.
No i właśnie, i co jest, jak patrzysz z perspektywy, bo no, zbombiłeś tam z tego, co słyszałem, i że to musiało być stary przytłaczające dla ciebie doświadczenie, nie? I jakby jesteś w stanie dzisiaj przewidzieć, jakby wyciągnąć wnioski, co poszło nie tak?
Na pewno.
Że stres, że kolejność.
Wiesz co, my zrobiliśmy 2 pseudolegalne open mic'i przed tym, w takiej piwnicy na 30 osób, pseudolegalne, w sensie był taki trik, że wstawialiśmy kamerę, podpisywaliśmy z ludźmi, że siedzą na nagraniach i tak jak w telewizji to można było robić, tak my mogliśmy też to robić. Więc normalnie pewnie byśmy tego nie robili, bo też nie było jakiegoś wielkiego sensu, żeby tak kręcić, no ale tutaj potrzebowaliśmy zrobić te 2 open mic'i w piwnicy przed stadionem. I na tych open mic'ach ja wchodziłem po Zoli, tylko że jest różnica na 30 osób na open mic'u, a na stadionie. I tam, jakby to się udawało, ja miałem nowy materiał. I ja za bardzo pewnie poczułem się w tym nowym materiale, bo on tam 2 razy fajnie siadł. I z perspektywy czasu, czego bym nie zrobił, to nie opowiadałbym nowych żartów na stadionie. Bo ja miałem jeszcze inny materiał, który mógłbym wybrać na to, który miałem bardziej zgrany i pewnie lepiej bym go mógł podać, ale uznałem, dobra, świeże rzeczy, fajne jakieś obserwacje na temat tego, co się ostatnio działo, fajnie to poszło na tych open mic'ach, to lecimy z tym. I nic kompletnie, nie? Nic, znaczy też nic. Ja słyszałem, że problem też był tego taki, że na moich występach są ludzie trochę młodsi i no to nie są ludzie, co wiesz, studenci często nie mają 200 zł na bilet w pierwszym rzędzie. I jak już są na plis stand-upach, to siedzą gdzieś tam dalej, na końcu. I ja, nawet jeżeli tam gdzieś jest śmiesznie, to ci ludzie z przodu, to nie było śmiesznie, w ogóle im się nie podobało. Na plus ten aspekt jakby kolejności, no bardzo, bardzo zagrał też, mi się wydaje. No ja potem to poprawiłem, już 2 dni później we Wrocławiu na stadionie było git wszystko, więc to też nie jest tak, że ja nagle przestałem umieć robić stand-up, ale tam po prostu na 2 występy, bo to nie był jeden dzień, tylko dzień po dniu jeszcze na deser, no to faktycznie to nie pykło i na pewno bym aż tak nie ryzykował z materiałem, jak tu zaryzykowałem, no ale też w komedii czasami trzeba podjąć ryzyko i się nie uda. No najlepsi komicy bombili, bo czemu bombili? Nie tak, że nagle nie potrafią robić stand-upu na jedną noc, ale podjęli jakieś ryzyko, podjęli jakiś temat, trochę może nie trafili, trochę może nie wiedzieli, jak chcą powiedzieć to, co chcą powiedzieć. No i się nie udało, ale moim zdaniem warto podejmować to ryzyko i próbować, no bo czasami też z tego podejmowania ryzyka genialne wieczory powstają i genialne żarty. No nie zawsze się uda, ale Jak to kiedyś powiedział Dave Chappelle, to nam nie płacą za to, żeby się udało, tylko za podjęcie próby.
Stary, ale absolutnie się zgadzam i myślę, że wiesz, charakter i prawdziwy taki sukces człowieka pokazują nie jego osiągnięcia, tylko jego porażki i to, jak wiesz, na nie reagował, nie? I jak potrafił się z nich podnieść. A stary, dwa takie występy z rzędu,
to była na pewno najcięższa rzecz, jaką miałem w stand-upie, jeżeli chodzi o... Wiesz, no to na mnie na przykład wpłynęło, także naprawdę się z tym źle czułem, a... Ten występ dla TVN-u w ogóle nieporównywalny. Tam totalnie jakby to po mnie, może nie tyle spłynęło, ale no nie wpłynęło to jakoś na moją pewność siebie, a to na pewno trochę wpłynęło na moją pewność siebie i z czasem się tutaj jakby z tego odbudowywałem po tam serii, wiesz, kolejnych występów lepszych.
I już czujesz, że się podniosłeś, że jesteś, nie wiem, lepszym, mocniejszym komikiem, czy siedzi jeszcze ten...
Czasami siedzi. Czasem pamiętam, jak był pierwszy taki tam pół roku później, że znowu na Legii. No. I ja tak szedłem na ten stadion, mówię, o, pamiętam, tutaj było fatalnie wtedy, ale już było okej. Ten tam pół roku później kolejny na Legii występ, który mieliśmy. I jakby, wiesz, o tyle jest dla mnie specyficzne to, że ja występuję, nazwijmy to, na dwóch frontach. Jeden front to jest moje solowe grania w klubach, gdzie jest, wiesz, 100 osób, ale ludzie przyszli na mnie konkretnie i jakby trochę jest inna dynamika. A drugi front to są te plis stand-upy, gdzie ja jestem w lidze mistrzów stand-upowej. W sensie no, topowi komicy polscy. I wiesz, no i tam naprawdę trzeba wejść na swoje wyżyny, żeby być co najmniej gdzieś tam podobnie tak dobrze jak oni. Nawet nie mówię, że tak samo. Wiesz, to jest na zasadzie, że Legia Warszawa zagra dobry mecz i wygra z Aston Villą w tej lidze konferencji, wiesz. Udało się, super, ale wiesz, no to trzeba takich meczy zagrać codziennie, żeby w tym stand-upie jakby tam cały czas no nie odstawać. Więc to jest na pewno misja być tam, ale to też jest misja, która jest jakby no super rozwijającą misją, więc nie ma tam co narzekać, ani jakoś wiesz, się czymś zasłaniać, a natomiast na pewno jest to wyzwanie, z którym się trzeba mierzyć i czasami wiesz, ta Legia gdzieś tam siedzi, ale no nie jest to paraliżujące. Czy to jest motywujące? Na pewno trochę tak. Różne są emocje z tym, ale z czasem się z tego wychodzi.
Kurde, to stary szanuję, że się podniosłeś, bo myślę, że to mega trudne, przytłaczające.
Bardzo dobrze też mi zrobiło to, że jakby nie miło tak, że czekam na kolejny występ, nie wiem, miesiąc, tylko był dosłownie dzień przerwy i potem znowu dwa dni z rzędu na stadionie we Wrocławiu.
Tak.
Rzędu, pod rząd, ja nie umiem po polsku.
Z rzędu
się mówi.
Tak, dobrze. Pod rząd jest niepoprawnie.
Z rzędu, dobra, z rzędu. To dobrze powiedziałem i potem powiedziałem źle, żeby się zapytać.
Dobrze jest. Ale fakt, no bo wtedy dostałeś jakieś taką potwierdzenie tak, tego, że jednak umiesz, nie?
Nie mówię, że tam był, wiesz, rozpierdol, ale tam było solidnie, bardzo w porządku i jakby to było dla mnie, jakby to mnie na pewno od razu szybko gdzieś tam podniosło.
A kiedy planujesz przerwę od stand-upu? Bo powiedziałeś coś takiego, że potrzebujesz nabyć doświadczeń gdzieś tam, nie? I że planujesz kiedyś jakąś przerwę.
Wiesz co? Stopniowo. Na przykład w przyszłym roku ja będę miał przerwę od grania programu solowego, co będzie dla mnie jakąś tam inną sytuacją, bo będziemy mieli stand-up festival i Please Stand-up, czyli dwa takie duże projekty z ramienia Please Stand-up, które będą trwały od maja do grudnia praktycznie. I to mi wypełni kalendarz i też jakby no ciężko jest co roku mieć sztywno nową godzinę bardzo fajną, więc jakby w przyszłym roku planuję sobie odpocząć trochę od grania programu, a skupić się na tych dwóch projektach, żeby mieć solidne 15 minut na jeden i na drugi, no czyli pół godziny takiego bardzo solidnego materiału, no bo jednak na tych stadionach to taki średni materiał nie przejdzie, tylko bardzo solidny musi być, więc to będzie jakaś tam forma przerwy. Też na początku przyszłego roku na półtora miesiąca wyjeżdżam do Azji, więc też jest to jakaś forma odpoczynku i nabrania doświadczeń, nabrania energii. Więc nie wiem, na razie mam zaplanowany przyszły rok. Zobaczymy, co będzie dalej. Nie chcę tak wybiegać w przyszłość, że ci powiem, o, za 5 lat robię rok przerwy, no bo no, to no, tak no. Ciężko zaplanować. Natomiast już ta przerwa od grania programu się wydłużała, bo ja co roku mówię, dobra, w przyszłym roku to nie gram programu i jakoś tak wychodziło, że napisałem program i wiesz, grałem go. Ale dobrze mi zrobi w przyszłym roku to, że będę miał dwa duże projekty i na tym się skupię. Na pewno wiadomo, że będziemy też robić dużo testów pod te projekty, więc jak będę grał w klubach, w jakichś konfiguracjach. Natomiast zrobię sobie przerwę w przyszłym roku od takiego typowego grania codziennie, dzień w dzień, godzinę. Mm-hmm. No bo to też warto zrobić od tego przerwę czasem. Mm-hmm.
No to Rejent tutaj powiedział w ogóle, że żeby być dobrym komikiem, trzeba być przeoranym przez życie i mieć jakiś zestaw doświadczeń, nie?
No tak, więc... tak. No. Sebastian też bardzo po amerykańsku podszedł, bo on 10 lat czekał ze specjalem, nie?
Tak.
To jest, no okej, okay. Jakby rozumiem w amerykańskich warunkach, że to ma jakiś sens, ale w polskich tak... I potem z drugim czekał rok już, normalnie jak wszyscy.
Tak, tak.
Ale pierwszy 10 lat.
Obudził się, ale już wystartował.
Tak, dobra,
nie?
To już robię co roku, jak wszyscy.
Dobra, a propos jeszcze stand-upu, bo powiedziałeś coś takiego, lubię brudne miejsca, do stand-upu musi
tak,
trochę jebać moczem.
Trochę musi.
Jakie ty masz upodobania zapachowe w takim razie?
Wiesz co, to jest metaforyczne jebanie moczem, w sensie, jeżeli tak mogę nazwać. Jak jest trochę, nie mówię, że zawsze, to nie jest zasada, ale czasami jak jest trochę za ładnie, to okej, okay, no ładny tam stand-up się obroni.
Wieje
jak przyjdzie, wiesz, Michał Kępa w marynarce i będzie okej. Okay. Ale jednak stand-up, który ja robię, no to nie chcę mówić, że to musi być w spelunach, bo to też nie brzmi dobrze, nie? Ale na pewno jest to bardziej barowy klimat niż teatralny. O, może tak ładnie powiem. Aha. Więc... no kurde, no jest inna atmosfera, jak wchodzisz, jest, wiesz, pubowo. Stand-up moim zdaniem to jest sztuczka barowa, która z jakiegoś powodu się rozrosła do teatrów. I super się rozrosła, ale bazowo to jest sztuczka barowa. I... no i jednak w barach, w pubach, w jakichś takich salkach na 100-200 osób mi się najlepiej występuje. Fajnie, jak są te stadiony na Please Stand-up, jak są areny. Raz do roku, jak mamy tą trasę, no super doświadczenie, genialne to jest. Ale jednak zawsze fajnie do tego klubu wrócić potem. Mhm. I to jest coś, co bardzo lubię. I chyba no jakby docelowo to jest coś, co bym chciał głównie robić, natomiast absolutnie nie mówię, że nie lubię tych dużych występów, one są mega przygodą. No ale taki klasyczny stand-up to jest jednak, wiesz, bar, 100 osób. I wiesz, czy ktoś ma wodę niegazowaną, czy ktoś ma jedno piwko i elegancko.
Tak, powiedziałeś też coś takiego, że lubisz zostawać po takich występach i pogadać z ludźmi, siedzisz tam do drugiej, trzeciej w nocy.
Nie zawsze, ale czasem tak, czasem lubię.
I co, i gawędzisz z widzami wtedy, tak? Czy...
jak ktoś chce podejść, zrobić zdjęcie, bo już nie zawsze mam czas, nie zawsze mam ochotę, ale często się zdarzało, że siedzieliśmy faktycznie. Mhm. Jak jest jakiś fajny klimat, fajne miejsce, jest trochę sił, no to nie ma problemu. Mm. Bardzo często się zdarza, że ktoś podchodzi po występie, właśnie, czy coś chcemy zapalić, czy chcemy posiedzieć i zazwyczaj
siedzimy. Nigdy nie odmawiasz.
Nie, no nie tak, że nigdy, ale no i musi być też jakby trochę czasu i tak dalej. No to, no bo czasami na przykład bardzo często to jest tak, że jak ja gram w okolicach Warszawy, no to ja po prostu od razu po tym występie wracam na chatę, no bo przykładowo bez sensu mi spać w Białymstoku po występie, chyba że dzień później miałbym występ w Suwałkach, ale jeżeli mam, wiesz, jakby dzień później być na chacie, to ja już wolę 2 godziny pojechać i będę o 23 w domu i się wyśpię w domu, więc to nie jest tak, że zawsze zostaję, ale czasami jakiś zdrowy balans trzeba w tym zachować. Jak jest czas i są fajni ludzie, to czemu nie? Mhm.
To jeszcze mam taką anegdotkę, o którą cię chciałem zapytać, bo o Żabkę w Poznaniu i o tym, jak dałeś 20 zł na piwku za nadgryzionego pomidora. O co chodzi?
O, to już wiem z kim. To pan Bartosz Zalewski. Ja słuchałem też twojej rozmowy z scenarym, to wiem, że do Bartosza jest dzwonione. To...
nie tylko do niego, tak.
Ojej, ale teraz wyciągnąłeś. Ja to muszę sobie tak trochę przypomnieć, bo no, to były czasy, kiedy jeszcze pan Bartosz Zalewski pił alkohol. Więc to też muszę tak sobie troszeczkę odświeżyć w głowie ten wieczór, ale... byliśmy w Żabce na rynku w Poznaniu, jakiejś takiej Żabce 2-4H, że jest druga czy trzecia w nocy i ona była otwarta. I chyba to było tak, że my byliśmy nadgryziony pomidor czy jabłko to było?
Pomidor.
Pomidor. Ja chyba wziąłem pomidora i tak ugryzłem jak jabłko, tak z ugryza wziąłem. I tak mówię, dobra, no to już kupimy tego pomidora, już nie będziemy tak, wiesz. No ale jak tak, położymy nadgryzionego na wagę i on zważy, no to wiesz, to jeszcze zalew się śmiał, no to wypluj to, co zostało, żeby oni dobrze zważyli to, nie? No więc oni po prostu zważyli ten tak był już ugryziony pomidor, ale dostali 20 zł tipa za to, żeby nie było problemów, nie? Więc zostawiliśmy dosłownie na piwek w Żabce, to miało miejsce. Co mi się daje, że nigdy się nie zdarzyło w historii Żabki, że ktokolwiek dostał na piwek.
Tym bardziej za nadgryzionego pomidora.
Za nadgryzionego pomidora też w ogóle, ale nawet powiedziałem, że tam za zrobienie kawy to nikt nie dostał nigdy na piwku, a tutaj też żeby nie było, że ten, to nie miałem banknotu 10 zł, dlatego 20 zł poszło na napiwek dla panów. No i myślę, że oni też to śmiesznie wspominają, bo tam było dwóch takich gości solidniejszych, takich nazwijmy, na kasie. Pewnie też miał do tego wpływ specyfika miejsca i godzina, bo podejrzewam, że jeżeli masz Żabkę 2-4H na rynku dużego miasta, to tam się czasami muszą dziać ciekawe rzeczy generalnie.
A czyli to taki, tacy panowie, co się bardziej nadawali na bramkę niż na kasę?
Tak, a mimo to stali na kasie, nabijali te ugryzione pomidory, znaczy jeden mój.
Może kasjerki leżały związane gdzieś tam.
A to też nie wiem, no. Wiesz, no ja podejrzewam, no mówię, no jeżeli masz Żabkę, która jest 2-4H na rynku dużego miasta w Polsce, no to się musi dziać, nie? To tam na dwie kamery by tego nie ogarnęli, więcej kamer musi być.
Ale to jeszcze Bartek, bo to rzeczywiście od Bartka anegdota, mówił, że później sprzedawca nie chciał ci wydać jajka niespodzianki.
A, tak, no bo to jeszcze miał kot, że ja potem jeszcze mówię, ty, to jeszcze bym wziął jakieś tam jajko niespodzianka, nie? I on mówi, że to będzie tam 3 złote. Dwie dychy tipa dostałeś, nie? I będziesz mi teraz, no to weź to z tego tipa odlicz. I ja mówię, dobra, już zapłaciłem za to jajko niespodziankę. Ale fakt, byłem roszczeniowy, że nie mogę dobierać rzeczy w cenie tipa. Tak to mogło mieć miejsce, no.
Na krechę w sklepie działa tylko w jedną stronę, nie?
Alkohol.
I dlatego nie.
Tak.
Dobra, a jeszcze mam inną anegdotę, o którą cię chciałem zapytać, ale nie jestem pewien, czy to ona dotyczy ciebie. O kupnie samochodu i chwaleniu się systemem automatycznego parkowania. To ty, czy nie ty?
To nie jestem ja. To nie jestem ja, ale znam tą historię. To jest taki komik Harry Zalewski. Pewnie jak gadałeś z Bartoszem, to Bartosz mógł pomyśleć, że to jestem ja, bo ja mam też tą funkcję.
To nie Bartosz, to akurat mi Seba Rejent powiedział.
A, okej. Okay. No ja mam też tą funkcję w samochodzie. A dla Rejenta to wiesz, jakby jest w ogóle szaleństwo, że samochód potrafi sam zaparkować, nie? Natomiast to nie było u mnie, to było u Harego Zalewskiego, który kiedyś właśnie pokazywał Wiolce Walaszczyk, że jego samochód może sam parkować i ten samochód przyjebał w inny samochód i trzeba było dzwonić tam po niebieskich panów, żeby spisywać tam jakieś rzeczy, czy jak to. Okay. Nie wiem, co się dzieje w sumie w takiej sytuacji, czy dzwonisz na policję, czy nie dzwonisz? Czy zostawiasz kartkę komuś, że się dogadajmy? No pewnie jakoś tam to rozwiązali.
Ewentualnie uciekasz, nie?
No, jest jeszcze oczywiście taka opcja. Mnie nie było, więc nie wiem, jak oni to rozwiązali. Natomiast ja korzystam z tej funkcji parkowanie samemu i mój samochód bardzo grzecznie parkuje, nic nie zawadził nikogo, także...
Okej. Okay. No to kurczę, tam odszkodowanie powinni dostać od producenta.
No właśnie ciekawe, jak to działa w sobie, nie? No. Bo w Stanach już są te Tesle, co same jeżdżą przecież. Jako takie testowe chyba.
Tak, no ale u nas też masz chyba...
Są w Polsce?
Tesle jeżdżą same. To nawet widziałem jakiś filmik w internecie, że na A2 babka zasnęła i po prostu jechała A2 i ją ludzie wymijali prawym pasem.
Dlatego, ja bym chciał coś takiego. Mhm. I mi to się przydałoby, że mogę się... Ja lubię generalnie w podróży kimnąć. Ja się bardzo nauczyłem, w sensie nie jak jestem kierowcą, ale jak jestem pasażerem, czy w samolocie, czy w pociągu, ja nie mam problemu, żeby zasnąć w podróży w miejscu publicznym. Bardzo łatwo mi to przychodzi, żeby po prostu sobie kimnąć i zrobić takiego power napa. No ale jak jestem kierowcą, to nie mogę, więc super. Jeżeli jest takie auto już w Polsce, to ja to muszę ogarnąć jakoś, bo...
Czy ogólnie to jest nielegalne, żeby Tesla jechała, a ty jako kierowca, żebyś spał, nie?
Ale... A, czyli jest to nielegalne?
No.
Dobra. Bo sprzedałeś mi to tak, jakby to już było...
Nie, no to właśnie, że przypał, nie? Że babka zasnęła i potem ją chyba tam ścigali.
To pewnie jest kwestia czasu, żeby to było legalne. Że...
Pff, może i tak, no pewnie tak.
Że normalnie jest... są na autopilocie samochody, wszystkie jeżdżą. I...
Tylko chyba, żeby to dobrze funkcjonowało, to musiałbyś mieć tylko samochody, jakby całą sieć stworzoną, nie wiem, w mieście czy na ulicach, że tylko takie auta są dopuszczone do ruchu, okay. Bo wtedy mogą być podłączone do sieci i jakoś komunikować się ze sobą, unikać wypadków. A jak masz wariacika, no. który sobie jeździ pomiędzy nimi, no to głupieją.
Ja też podejrzewam, że inaczej pewnie na trasie, inaczej w mieście. Tak. Że może na przykład, jakby była taka opcja, że można tak tylko na autostradzie, to ja idę w to. I ja mnie, budzi mnie samochód, że dojechaliśmy do miasta, ja się muszę teraz na manuala przesiąść, no dobra, no to ja jestem.
To każdy by w to wszedł, że autostrada najnudniejsza tego. No, no ale masz pewnie to trzymanie pasa ruchu tam i aktywny tempomat.
Tak, są,
jak to połączysz, to prawie tak działa.
To prawie mogę spać.
Tylko, że wtedy co, jak puścisz kierownicę, to ci piszczy chyba, tak?
No, nie, nie, u mnie nie jest tak.
Możesz puścić kierownicę i
się
jedzie,
tak? Tak.
Okej, no bo u mnie woła, że mam położyć ręce na kierownicy. Okay. Ale oczywiście, wiesz, potrzeba jest matką wynalazków, więc już na Allegro możesz kupić nakładki stare na kierownicę, które imitują dłonie.
Super.
Żeby ci się to nie wyłączało.
No, no. Ja generalnie problem jest taki też w stand-upie, że bardzo dużo komików nie ma prawa jazdy. I jak już ktoś ma prawo jazdy, to często musi być kierowcą. Nie? I niepotrzebnie robiłem, znaczy niepotrzebnie, bo mi się to prawo jazdy bardzo przydaje w życiu, ale często potem ja muszę wozić ludzi. Bardzo dużo komików nie ma prawo jazdy. I
dlaczego?
Pamiętam taką trasę, teraz już się chyba trochę zmieniło, już niektórzy zrobili prawko, na przykład wspomniany Sebastian Rejent, który też latami nie miał, ale pamiętam, że była jakaś taka trasa stand-up squad. Było 9 komików, na 9 osób, nawet na pierwszej trasie nawet jeszcze ja nie miałem prawo jazdy. Dopiero na drugiej miałem, bo ja miałem 21 lat, jak zrobiłem prawo jazdy. Był Olka Szczęśniak, Rafał Banaś, Bartosz Zalewski, Jasiek Borkowski, Sebastian Rejent, Błażej Krajewski, Paweł Chałupka i ja. Jeszcze jedna osoba jest, o kimś zapomniałem. Na te 9 osób dwie miały prawo jazdy, potem rok później 3, bo ja zrobiłem. Hmm. Rafał Banaś i Olka Szczęśniak. Reszta osób, co wymieniłem, do dzisiaj chyba tylko Rejent zrobił z nich prawo jazdy. Prawie nikt z tych osób nie ma prawo jazdy. Więc no, nie wiem, z czego to wynika.
Lenistwo.
Albo lenistwo,
albo wygoda jakaś.
Albo na przykład jakiś problem z koncentracją, bo niektórzy z nich, na przykład Jasiek albo Zalew, moim zdaniem nie powinni nigdy mieć prawo jazdy. Może i lepiej, że oni nie mają. Czy Czarek, mi się wydaje, że Czarek Pątewski jeszcze nie ma prawa jazdy. Albo przynajmniej nigdy nie widziałem, żeby on kiedykolwiek samochodem jechał.
No nie, przyjechał chyba Uberem tutaj. Ile pamiętam.
Bardzo dużo komików nie ma prawa jazdy.
No.
Więc jest to ciekawe.
Tak, jak już jakiś się trafi, to powinien na autokar od razu robić, żeby wozić was wszystkich w trasę.
No, jakiegoś minibusa albo coś takiego. Nie wiem, jakie ma to podłoże. Ja też nie mogę się wypowiadać do tych ludzi, no bo ja mam prawo jazdy, ale obserwacyjnie z boku patrząc, bardzo dużo komików. Nawet krążył taki stereotyp wśród open micerów, czyli ludzi zaczynających robić stand-up, którzy chcą się gdzieś tam wejść na ten level supportu, że jak najłatwiej dostać support u jakiegoś komika, prawko, bo nikt nie ma z nich prawa jazdy, a tak to będziesz go woził od miasta do miasta, więc nawet pamiętam, że kiedyś ktoś mi opowiadał, że podszedł do takiego gościa, jest taki typ w Warszawie z Rosji, który robi stand-up, a bardzo, bardzo fajny gościu, pomimo, że z Rosji. Aleksiej Rogozin, bardzo, bardzo fajny typ i pamiętam, że ktoś do niego podchodzi, chyba Patryk Gosiński mi to opowiadał, że podchodzi do Aleksieja i mówi, słuchaj, chciałbyś mi zrobić support? I Aleksiej od razu mówię, nie mam prawa jazdy. Nawet nie zaczął, wiesz, o tym, tylko od razu następnie ci mówię, nie mam prawka.
To stary, a propos podróżowania, ale trochę tego dalszego, bo absolutnie się zgadzam w ogóle z rzeczami, które mówisz ty o podróżach, nie? Czyli, że wakacje w Polsce są super, że wyjeżdżać zimą i że w ogóle Azja, szczególnie tam południowo-wschodnia, cudowna. I tak trochę nawiązując do tego, jakie meliny lubisz stand-upowo, czy w podróży też lubisz syf?
Nie, wiesz, to też
meliny
brzmiało tak. Ja
nie, to oczywiście w cudzysłowie. I żartuję.
Nie, ja generalnie uważam, że do stand-upu jakby to fajnie, jak jest ten pubowy, barowy klimat, trochę nie taki, wiesz, pod frak teatralny. A jeżeli chodzi o podróże, no nie wiem, ja jakoś tak specjalnie nie zależy mi, żeby hotel miał 5 gwiazdek i wiesz, jakiś nie wiadomo jaki basen, a bardziej na przykład fajnie, jak jest, wiesz, co robić w okolicy. Jak można sobie wynająć skuter gdzieś, pojechać w ciekawe miejsce. Raczej nie jestem typem osoby, która siedzi nad basenem all inclusive i to jest jakby całe spędzanie czasu na wakacjach. Mhm. Bardziej jakoś tam aktywnie Bardzo, nie wiem czy w ogóle przez ostatnie lata kiedykolwiek pojechałem z biurem podróży. Bardzo lubię sobie sam to wszystko ułożyć, sam zaplanować i raczej wtedy tak trochę na pseudo dziko, nazwijmy to, jest ciekawiej i jakiś taki masz większy wpływ i kontrolę nad tym wyjazdem. Z biurem podróży specjalnie nie przepadam, żeby jechać, tak. Więc tak. No i nie mam jakichś takich wymagań, że musi być tak, czy jakoś tam nie wiadomo jaki poziom. Zresztą często jeżdżę z moimi znajomymi, którzy nawet no nie mogą sobie po prostu pozwolić na jakiś tam większy poziom i jakby to nie jest żaden problem. I sobie na luzie śpimy. Nawet jak byliśmy w Kolumbii, to parę dni spaliśmy w takim hostelu, gdzie z dwa razy się zdarzyło, że patrzę, że mam karalucha na nocy. I też było fajnie. I też bardzo, bardzo fajnie to wspominam. Także...
Tak, bo to są takie prawdziwe doświadczenia, nie?
Tak,
tego świata.
Tak. Także ja nie jestem jakimś wymagającym bardzo... Fajnie, jakby nie było kibla na korytarzu i to jest jakby... Ja na początkach robienia stand-upu, my często tam nie było za dużo pieniędzy na noclegi i spaliśmy naprawdę w takich różnych akademikach ciekawych. I jeżeli już coś bym chciał wyeliminować w podróży, to żeby nie było kibla na korytarzu, tylko że mamy swój kibel. To jest taka rzecz, którą...
Ten powiew luksusu dla
tak,
ciebie.
Tak, ten powiew luksusu, że bez kibla na korytarzu ja jestem okej. Okay.
To która podróż, nie wiem, najwięcej w tobie zostawiła albo najbardziej na ciebie wpłynęła, albo... Nie.
Dużo było takich fajnych. Top 3 chyba to Kambodża połączona trochę z Tajlandią. Kolumbia i Meksyk.
Okay.
To były takie najfajniejsze. Ja tak też bardzo podstawowo i pewnie moi teraz znajomi, co o wiele lepiej gadają po hiszpańsku, by się zaśmieli, jakby to usłyszeli, ale bardzo podstawowo jestem w stanie po hiszpańsku gadać.
Aha.
Więc też zawsze jest ten dodatkowy smaczek w tych hiszpańskojęzycznych krajach, że sobie mogę trochę potrenować. A jak jestem z ludźmi, co w ogóle nikt nie gada po hiszpańsku, to im to bardzo imponuje, bo oni myślą, że ja bardzo dobrze gadam. A ja jestem po prostu, wiesz, znam phrasal verbsy w restauracji, znam 8 czasowników podstawowych, umiem je przez osobę odmienić i znam zaimki. I to mi pozwala budować takie podstawowe zdania.
Powiesz tam jablo un poquito i tego.
Tak, dokładnie. Un poco.
Un poco, tak.
Un poquito też chyba może
być. Też, w Meksyku mówią poquito, czyli ja tak przynajmniej, tak, no.
Takie zdrobnienie, no ale tak. Nabyłem w Kolumbii ze znajomymi z mojego liceum, no my chodziliśmy do hiszpańskiego liceum, więc tam większość osób coś tam potrafi po tym hiszpańsku powiedzieć. No to ja się za wiele nie odzywałem, no bo mój kolega, wiesz, gada z nimi na poziomie o inflacji i ekonomii, nie? Używając fachowego słownictwa ekonomicznego po hiszpańsku. Ale potem pojechałem do Meksyku właśnie z między innymi Czarkiem Jurkiewiczem, z Ryszardem Mazurem. Czarka w sumie tam nie spotkałem w tym Meksyku, ale on był w tym samym czasie. Z Ryszardem Mazurem byłem, no było jeszcze parę osób i tam nikt z nich nie mówił po hiszpańsku. I nagle ja, wiesz, gdzie przy moich znajomych to się raczej za często nie odzywałem, bo tam o wiele lepiej wiele osób mówi. Tak tutaj nagle ja byłem, wiesz, główną osobą do załatwiania rzeczy. W każdym hotelu, w każdej restauracji, w każdej wypożyczalni skuterów i generalnie w każdym miejscu ja byłem wysyłany, żeby dogadać rzeczy. I nagle jakoś tak poczułem pewność siebie, że ja potrafię po tym hiszpańsku dobrze rozmawiać. Tylko brakowało mi takiej pewności siebie trochę i takiego bycia przymuszonym, bo nikt inny nie umie obok mnie lepiej ode mnie.
Mhm.
Pewnie bardzo koślawo dla tych Hiszpanów, Meksykańców, czy kto tam był, ale... Ale dogadałem się do tego stopnia, że pamiętam, takim osiągnięciem było, że uniknąłem mandatu za jechanie bez świateł na skuterze w nocy, bo nie umiałem ich włączyć.
Okej.
I zostaliśmy zatrzymani, chcieli dosyć dużą łapówkę od nas, panowie z meksykańskiej policji. Ja jeszcze miałem hadżointa w kieszeni, to też nie wiem, czy tam było legalne, czy nie do końca. W przeliczeniu na złotówki oni chcieli 800 zł, jakieś takie bardzo duże. Tylko, że ja zacząłem gadać po hiszpańsku i wyjąłem prawo jazdy polskie. A w Meksyku, jak jesteś biały, to 99% szansy jest, że jesteś Amerykanem.
Tak, gringo.
Amerykanie są głupi i mają hajs.
Mhm.
Więc łatwo ich po prostu jakby... A jak zacząłem trochę gadać po hiszpańsku, pokazałem europejski dokument, no to już oni tam po 15 minutach gadki nas puścili i bez żadnego mandatu się skończyło i mogliśmy jechać dalej.
O, oh, wow.
Więc to był taki... No tam wszedłem na wyżyny swojego hiszpańskiego, żeby uniknąć jakiegoś przypału większego i wszystko się udało.
Hiszpański stand-up im zrobiłeś.
Tak. Dogadałem jakoś to, że to wina wypożyczalni, a nie nasza, że to światło nie działa, a się okazało, że po prostu nie potrafiliśmy, tam gdzieś był indziej ten przycisk od światła.
Aha.
Ale im mówiliśmy, że to jest z wypożyczalni zepsute, że nie działa światło, a nie, że nasza wina.
Okej. Okay. Kurde, to fart stary, bo akurat też miałem przyjemność tam być i mnie wszyscy straszyli, stary, rób wszystko, żeby nie gadać z policją, nie? Zwłaszcza, że nie jeżdżą na tych pick-upach.
Ale też musieliśmy gadać z nimi, bo to
no
nie
tak, 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 no ale to kurczę... szacun, że udało ci się w ogóle wyjść z tego żywym.
No jakby kluczem jest nie być z Ameryki, moim zdaniem. Tak, jak jesteś z Ameryki, to jest o wiele cięższa rozmowa na pewno i większa i bardzo w ogóle wiele drzwi w Meksyku otwiera Jan Paweł II. Oni są zakochani w papieżu. Kraj, który ma najwięcej pomników na świecie poza Polską Jana Pawła II, to jest Meksyk. Tam papież jakoś bardzo często przyjeżdżał z pielgrzymkami. On był tam chyba, nie wiem, 2 albo 3 razy. I oni są zakochani. Ja tam parę razy, oni skąd jesteś? Z Polski. O, papież, za darmo drinki, nie? I generalnie Jan Paweł II w Meksyku często bardzo dużo drzwi otwiera i wypada być Polakiem w Meksyku i mówić im o papieżu, bo oni są zakochani w tym papieżu.
I w jakich sytuacjach wyciągałeś kartę papieża na stół?
Częściej to oni sami z siebie wyciągali, jak wiedzieliśmy, że jesteśmy z Polski. Aha. Typu tam staliśmy w jakiejś kolejce, na co się skończy, jesteś z Polski. O, dobra, z Polski za darmo, papież. Więc to częściej jakby oni sami już tą kartę wyciągali niż ja, ale będąc tą wiedzą, jakbym był drugi raz w Meksyku, to bym z tego korzystał. Jeżeli idziecie do Meksyku, korzystajcie z tego.
Poproszę 2 drinki na papieża.
Tak, tak, jestem z Polski, papież, 2 drinki.
A miałeś jeszcze takie sytuacje w podróży, wiesz, kiedy naprawdę miałeś pełne gacie, że wiesz, możesz z tego nie wyjść, albo jest niebezpiecznie, albo... Coś się niedobrego może stać?
Czy aż takie hardkorowe, bardzo to nie. Raz musiałem zapłacić łapówkę w Kolumbii, faktycznie. Za jointa też. Taka była głupia sytuacja, bo poszliśmy do Parku Narodowego. Ostatnie miejsce, gdzie ja się spodziewałem, że będzie security jak na lotnisku. A okazuje się, do wejścia do Parku Narodowego była ogromna po prostu taka bramka security, a ja miałem jednego jointa i to był 20 kwietnia jeszcze, nie? Czyli taka data, wiesz, się tam jara działo. I no ja nie sądziłem, że to będzie jakiś w ogóle problem, tym bardziej w Kolumbii oni mają takie podejście, tam chyba gram kokainy na głowę jest legalny, a ja będę miał za jointa problem i się okazało, że tak. No ale też jakby to nie był taki problem na zasadzie, że to jest problem, tylko jesteś biały, my tutaj chcemy, wiesz, dostać podatek od twojego bycia białym. No nie wiem, jak to inaczej nazwać, ale trochę tak jest, no, że ktoś jest za granicy, tego skamujemy w tych krajach.
Tak.
Negocjacje. Oni już tutaj że dzwonią po policję, że areszt, tak dalej. My, że nie, no dobra, pogadajmy, tak, dobra, no to ile macie pieniędzy? No mamy tyle, no dobra, to oni mówią, to można kartą. Naprawdę? Łapówkę, kartę będę płacić. Oj, tak, i doliczamy 10% jak kartą. A, super. To jeszcze 10% więcej, jak tą kartą zapłacę. Zapłaciłem to Revolutem, żeśmy już spokój mieli. I potem zgłosiłem na Revolucie oszustwo i mi oddał Revolut.
Co ty gadasz?
No bo to było tak skamerskie w ogóle, wiesz, jakby ten tytuł tego, że ktoś mi ściągnął te pieniądze, wiesz, że w Parku Narodowym na wejściu jakieś tam, wiesz, no duża kwota i zgłosiłem to do Revolut i oni mi normalnie cofnęli, więc oni już pewnie nie dają płacić łapówek kartą po mojej sytuacji. A najlepsze jest to, bo oni mi zabrali oczywiście tego jointa, a jak... Wiesz, zapłaciłem tą łapówkę, mówię, to dobra, to mi oddacie tego jointa, jak już tą łapówkę płacę, nie? I tak, to oddamy ci tego jointa. I wyjęli taką po prostu siatę skonfiskowanych rzeczy, nie? Marihuana, różne inne narkotyki, wiesz, no po prostu siata skonfiskowanych rzeczy i mi oddał więcej. Coś, nie dał mi tylko mojego jointa, tylko jeszcze mi dorzucił trochę jakiegoś innego zioła za tą łapówkę. Ja ich zgłosiłem i Revolut mi oddał te pieniądze i jeszcze miałem zioło od nich, tak naprawdę. Więc suma summarum, to ja na tym dobrze całkiem wyszedłem. Ale miała miejsce taka sytuacja, no. To była taka bardzo nieprzyjemna, bo po prostu czuliśmy, że niechby nie jest problemem to, że coś zrobiliśmy, a to, że oni chcą wykorzystać, że znaleźli jakiegoś jointa i jak teraz z tych, wiesz, białasów najwięcej ile hajsu wyciągniemy.
To możesz pisać podręczniki, jak wykołować latynoskich gangsterów.
Trzeba płacić kartą i to zgłaszać.
Za łapówki.
Tak, gotówką nie płaci łapówek, bo tego wam nie zwróci bank.
Jakby wam, wiesz, córy porwali, to też okup tylko kartą, nie?
A to już było bardzo blisko, że ja gotówką zapłacić tą łapówkę, bo my już tam robiliśmy, bo ja nie miałem tyle hajsu, tam wszyscy się zrzucali, ja tam miałem im oddać potem, no ale nie zbieraliśmy tej kwoty, co oni chcieli, nawet jak się zrzucaliśmy z gotówy, więc mówię, dobra, kartą tylko mam. A mówię, dobra, to może być kartą, 10% więcej.
No. Świetne, stary.
A takich niebezpiecznych albo jakichś bardzo nieprzyjemnych, to nie, żadnych jakichś bujek, żadnych jakichś tam hardkorowych sytuacji. Też ludzie często na przykład mówili, o, Kolumbia albo Meksyk to niebezpieczne kraje, no bo jakby narkos jest i kolumbijski, i potem były te meksykańskie. Prawda jest taka, że ja widziałem o wiele częściej broń w Stanach Zjednoczonych niż w Meksyku czy w Kolumbii. Mhm. I no jest mocna amerykańska propaganda, że to są niebezpieczne kraje. A nie było momentu, w którym się czułem niebezpiecznie. Byłem w Komuna 13 w Medellin, czyli w tej dzielnicy najbardziej niby hardkorowej Pablo Escobara. Fakt, że byłem tam w dzień, a nie w nocy, no ale to są krupówki. Nie? Już na tym jakby etapie. Oni wykorzystali bardzo dobrze marketingowo ten serial i tam jakby nie ma sytuacji już takich jak 20 lat temu, że wpada SWAT i są strzeleni na ulicy, tylko tam masz kupić magnes ze Escobarem, tam masz, wiesz, to są krupówki, nie? Po prostu idziesz całą tą i dosłownie każdy chce ci po prostu jakiś gadżet sprzedać na zasadzie tego serialu. Aha. Także no super z tej strony, nie? Że tam już nie ma jakby hardkorowej przemocy, tylko ci ludzie dostali szansę uczciwego jakiegoś zarobienia pieniędzy, żyjąc w faweli i monetyzują to, więc bardzo pozytywnie i wcale nie jest to niebezpieczna jakaś okolica. No a w Stanach, wiesz, na stacji benzynowej nawet widziałem gościa z bronią, czyścił ten, pracował na stacji benzynowej, czyścił, jak to się nazywa, dystrybutor i miał, wiesz, giwerę z boku, nie? Na stacji benzynowej, gdzie szluga nie masz jarać, bo wiesz, wybuchnie wszystko, on z gnatem czyści dystrybutor.
Tak, tam są jakieś w ogóle chore też liczby tych ataków, strzelanin w szkole, dokładnie. Chyba jedna dzień, czy dwie dziennie w ogóle.
I wiesz, takich rzeczy nie ma w Meksyku, czy w Kolumbii, nie? To w Stanach właśnie się ludzie strzelają gnatem, a propaganda jest taka, że niebezpieczne są, wiesz, Meksyk czy Kolumbia, więc nie miałem jakichś niebezpiecznych sytuacji, nie miałem jakichś sytuacji takich aż bardzo, że ktoś mnie chciał skamować. I więc no to chyba ta z wejściem do Parku Narodowego w Kolumbii to była taka jedyna nieprzyjemna, a skończyła się w sumie śmiesznie.
Tak, czy w ogóle generalnie te takie odległe podróże są dużo bezpieczniejsze niż się wydaje i się można je postrzegać, nie? Natomiast ja osobiście na przykład większy niepokój, no mniej bezpiecznie relatywnie się czułem w Ameryce Południowej niż w Azji, nie? Że tam w ogóle jest jeszcze przyjemniej, mam wrażenie. I to pytanie może usposobienie ludzi, nie?
No też
trochę. Czy miałeś takie wrażenie? Czy...
No myślę też, że jakby ludność miejscowa Ameryki Południowej przez Stany Zjednoczone może być mocno zrażona do ludzi białej karnacji. Więc to. Ale też do Europejczyków oni aż tak negatywnie nie są nastawieni jak do Amerykanów. Więc jakby to jest jeden argument. No to są też kraje, które bardzo mocno mają oparte swoje PKB na turystyce. Więc oni też sobie zdają sprawę z tego, że jeżeli będziemy okradać, napadać na turystów, to my zarobimy o wiele mniej, niż jak będziemy po prostu tym turystom sprzedawać jakiś badziew, nie? No bo to jakby tak działa biznes, więc myślę, że oni też już to na pewnym etapie szczaili w tej Ameryce Południowej, gdzie może kiedyś faktycznie tam było trochę niebezpieczniej niż teraz jest. A w Azji w ogóle się nie spotkałem. Nie wiem, czy tam kiedyś jakieś były niebezpieczne bardzo sytuacje. Pewnie gdzieś tam w Indonezji, w jakichś bardziej takich muzułmańskich
słyszy
częściach.
Się czy w czasami na się przykład, słyszy, nie? Tak, i tak dalej, ale. Ja super przyjemne
doświadczenie. W Europie się nie słyszy o tym, no też jakby to jest inny
aspekt. To jest kwestia statystyk, nie? I po prostu oglądania. Szczerze mówiąc, bardziej niepewnie się czułem w nocy w Neapolu niż na przykład w Indonezji, nie?
No dokładnie. No a oni też jakby zdają sobie sprawę z tego, że no to jakby opinia pójdzie w świat, jeżeli tam się będzie coś działo hardkorowego, więc lepiej po prostu tych turystów ugościć fajnie. Niech oni mówią, że warto tam jechać i my będziemy tak zarabiać cyklicznie pieniądze.
Tak. Wiesz co, to a propos jeszcze, wiesz, robienia rzeczy, bo bardzo mi się podobała twoja dewiza życiowa, że trzeba robić rzeczy, nie? Czyli jakby próbować, doświadczać i tak dalej. Więc się zastanawiam, jakie są takie najdziwniejsze rzeczy, które robiłeś, albo może jakieś prace wykonywałeś, nie? Tak, żeby gdzieś tę dewizę urzeczywistniać.
Takie najdziwniejsze, to nie, ja nie miałem też jakichś bardzo dużo dziwnych prac, bo ja od 16 roku życia robię ten stand-up. Ja miałem dwie prace przed stand-upem. Raz ulotki roznosiłem i raz zagrałem w reklamie ponadgimnazjalnych szkół rolniczych. Na jakimś TTV leciała ta reklama i chyba dostałem 250 zł na to, więc nie było jakoś...
Co? Tak mało?
No, bo to leciało na jakieś tylko na jakimś, może nie na TTV, na jakimś takim rolniczym, albo jakimś takim, nie wiem nawet gdzie to do końca leciało, no.
Może rodzice cię oszukali, powiedzieli tylko,
nie,
że 250
zł. Nie, ja to dostałem, ja w ogóle jakby tak to dostałem, że ze zdjęcia klasowego mnie wziął ojciec kolegi, który tę reklamę robił, bo jakąś głupią minę zrobiłem, miałem afro w gimnazjum i to wystarczyło. I wziął jedną dziewczynę, która była ładna i mnie z tego zdjęcia klasowego, dał nam po 250 zł jeden dzień i byliśmy zadowoleni bardzo.
I co robiłeś w tej reklamie?
Wsiadałem do traktora, szedłem przez pole, jakieś takie historie były. To jest w ogóle do znalezienia gdzieś na moim, chyba na fanpage'u na Facebooku, ta reklama jest gdzieś tam do odkopania, więc to miało miejsce. Z takich ciekawych rzeczy, jakichś takich bardzo dziwnych, to nie wiem co, Na ping-pong show byłem, ale to nie robiłem tego, tylko byłem jako widz. Ale na przykład z takich ciekawych rzeczy, ja mam certyfikat nurka. Lubię jakieś takie różne ciekawe zajawki porobić. Nurkowanie z butlą, na boks chodzę. Go-karty ostatnio w trasie polubiliśmy bardzo. Bardziej jakichś takich dziwnych rzeczy.
To nie, może wiesz, ważne, takie, które coś ci otworzyły ciekawe, głowę.
No. Po prostu, żeby robić dużo ciekawych rzeczy. Wiesz, no siedzieć w hotelu, wiesz, ja czasami rozumiem, na przykład Czarka, ja też sobie, wiesz, lubię raz na jakiś czas jakąś konferencję odpalić, wiesz, tam freakfightową. No chociaż i tak skrót, bo całej to bym nie dał rady chyba nigdy. Ale mimo wszystko fajnie też czasami wyjść i porobić jakieś ciekawe rzeczy i cokolwiek by to nie było, nie? Nawet do escape roomu głupiego można pójść na trasie i też się coś dzieje, więc bardziej o to chodzi w tej dewizie. Pamiętam, że jak byliśmy w Meksyku, tam dużo towarzystwa było nastawione na przykład na imprezy w Tulum, a ja ich namówiłem, chodźcie na nurkowanie z butlą, tam pojedziemy na 2 dni na Cozumel, zajebista wyspa, super w ogóle warunki do nurkowania z butlą, spodoba wam się. Nie możemy tu, ja mam jakiś słuchem problem, coś tam. 2 dni ich namawiałem, namówiłem ich, powiedzieli mi, że najfajniejsza rzecz, jaką zrobili w Meksyku. Hmm. A oni tam byli miesiąc, ja byłem 2 tygodnie tylko z nimi, byli przez miesiąc i powiedzieli, że to było by far najlepsze doświadczenie. Też mieliśmy fartę, bo taka ogromna manta, no nie wiem, z 5-metrowa, wow, taka na szerokość nad nami, bo myśmy ile, 12 metrów mogliśmy być pod wodą maksymalnie, bo oni nie mają patentu.
Więc... I za rączkę musieli być tam z instruktorem,
nie,
tak?
Nie, rączkę nie, ale nie możesz głębiej niż 12 metrów pod wodę. I właśnie, nie wiem, no byliśmy te 9-10 metrów pod wodą i tak z 5 metrów nad nami ta przepłynęła ta manta, to ogromna i to podobno się rzadko zdarza. Więc no, to było coś, to taki obrazek w głowie po prostu zapamiętania. No i faktycznie potem mi Ryszard przyznał, czy jeszcze ten drugi kolega, który był, że, no, że najfajniejsze doświadczenie i że dobrze, że im tak suszyłem uszy przez 2 dni o tym, bo super, że to zrobili. Więc nawet czasami kosztem trochę męczenia ludzi, potem jest ta gratyfikacja, że jednak im się podobało i dobrze, że ich męczyłem, bo fajną rzecz zrobiliśmy.
O. Kurczę, stary, ty jesteś dobrym towarzyszem podróży.
No potrafię też być męczący, żeby nie było, ale, tak, ale staram się, żeby było przynajmniej ciekawie.
Okay, to czym ludzi męczysz?
Że jakby kurde, no nie wiem.
Za dużo chcesz, za dużo energii?
Może ciągasz... czasami to. Pewnie to byś musiał zapytać ludzi innych, ale... ja dużo gadam też, nie? Więc może też czasami to... ale nie, no myślę, że jednak mimo wszystko gdzieś tam zawsze się można dogadać. Nie?
A co masz jeszcze na bucket liście w takim razie? Takich
podróży?
No, że niekoniecznie, ale w ogóle takich rzeczy, które chciałbyś zrobić.
Co, mój ojciec na paralotni latał. Nawet był swojego czasu jakieś tam 3. miejsce drużynowo w Mistrzostwach Polski zrobił. Był na Mistrzostwach Świata jako przedskoczek. I to by było coś, co mógłbym spróbować kiedyś. Miałem chyba nawet okazję, bo pamiętam, jak mój ojciec, jak ja byłem dzieciakiem, jeszcze to robił. On skończył, jak miał 40 lat, to ja miałem wtedy 5 lat i to on skończył. Ale mam jeszcze takie przebłyski z tyłu głowy, jak mam 4-5 lat i jeszcze z nim jeździłem na to. I kiedyś była opcja taka, żebym ja to jako pasażer poleciał jako 4-latek, nie z moim ojcem, tylko tam z kimś innym. Aha. I to też na mnie zrobiło takie wrażenie, przecież ja byłem dzieciakiem malutkim, nie? A tu latasz jak ptak nagle, super sprawa. Tego mógłbym spróbować kiedyś, z takich ciekawych rzeczy. Nie wiem, podróże dają dużo opcji tak naprawdę do odkrycia, co ciekawego możesz zrobić. Jakiś, nie wiem, fajny trekking. Ja nie sądziłem nigdy, że mi się trekking spodoba. Byliśmy w Kolumbii na takim 4-dniowym trekkingu, gdzie wiesz, o 5 rano wstawałeś, szedłeś przez dżunglę. Ja nienawidzę rano wstawać, nie? Nawet tam zioła nie paliłem 4 dni, wiesz, a jestem w miejscu naprawdę imprezowym. Nie, idziemy w góry na 4 dni. I po prostu chodziliśmy, gadaliśmy z tubylcami. Fakt, że to było tam zorganizowane, także wiesz, no nie spaliśmy na trawie, tylko... No ale też naprawdę dziko spaliśmy na takich obozach, no ale no wiesz, nie na trawie z pająkami, tylko gdzieś tam miałeś tą moskitierę przynajmniej na swojej pryczy. No ale to było coś, co nie sądziłem, że mi się spodoba, a bardzo fajnie to wspominam. Więc trochę pewnie odkryję jakieś niektóre takie ciekawe rzeczy, co można by było zrobić. Na ten moment nie mam jakby jakiegoś takiego konkretnego, że o, tego mi jeszcze brakuje, że nie sądziłem, jakbyś 2 lata temu mnie zapytał, czy będę na boks chodził, to bym powiedział, że raczej nie, bo mordobicie to nie dla mnie, a mi się spodobało na boksie całkiem. Więc trochę to odkrywam jeszcze.
A na tę 1,5-miesięczną podróż do Azji masz już jakiś plan?
No mam plan, gdzie chcę być, a jeszcze co tam będziemy robić, to się klaruje, ale Tajlandia, bo ja w Tajlandii byłem tylko w Bangkoku przez 3 dni, na mojej wycieczce do Kambodży, bo mieliśmy loty z Bangkoku, więc tam spędziliśmy 3 dni, ale tak naprawdę oprócz tego Bangkoku to ja nigdzie w Tajlandii nie byłem. Więc tak dosadnie tą Tajlandię zrobić, to jest plan. Co tam się będzie działo, nie wiem. Jest parę ciekawych pomysłów. Wiem, że będzie tam Bilon z Hembru ze swoją ekipą, gdzie tam chyba jakiś nawet ich znajomy ma jakąś swoją prywatną wyspę. Wiem, że pan Jerzy Kryszak będzie w Tajlandii, już mi wysyłał, gdzie będzie i żeby też go odwiedzać, bo jak zapauzowaliście i oglądaliście historię, to wiecie, że ja teraz jestem kolegą z panem Kryszakiem, więc to też był jakiś fajny plus tego występu w TVN-ie, wracając.
Tak, bo on cię wsparł tam.
Tak, ja do dzisiaj mam z nim nawet tydzień temu z nim coś tam pisałem na WhatsAppie. Bardzo super w ogóle człowiek. Bardzo fajny. Gdzie też bym nigdy nie pomyślał wcześniej, że aż tak fajną osobą jest pan Jerzy Kryszak, a jest super. Więc może jego odwiedzimy. Wiesz, są różne pomysły, co tam się będzie działo w tej Tajlandii, ale nie wiem, też mógłbym na przykład tydzień tam na boks pochodzić. Też może to by było ciekawe doświadczenie.
Tajski boks, no.
No, więc trochę to wyjdzie w praniu. Jest plus minus plan jakby co, czyli że Tajlandia, bo wcześniej jeszcze myśleliśmy, a może trochę Laos, może coś tam, ale chyba jednak te 1,5 miesiąca, także po prostu dogłębnie co mam Tajlandię zrobić. A trochę tam nam powychodzi w praniu. Co, kiedy, gdzie i jak.
Kurde, co, a ty już bilety kupione?
Bilety, już miałem je namierzone, już miałem kupować, tylko sprawdziłem, że paszport mam nieważny, więc poszedłem paszport wyrobić. Nawet nie tyle nieważny, ale mi się w grudniu będzie kończyła ważna, więc myślę, czekam na paszport. Jak tylko odbiorę paszport, to... Ale już mam upatrzone bilety, wiem, które, jeżeli one jakoś drastycznie nie skoczą, nie wiadomo jak, to kupuję te bilety, które... Już byłem na etapie właśnie wpisywania daty ważności paszportu, jak kupowałem bilet lotniczy i patrzę, dobra, trzeba iść po nowy paszport. Więc tak, no ale mam daty, mam to zaplanowane, także mam nadzieję, że się nic z tym nie wywali i jak tylko odbiorę paszport, to kupuję od razu loty.
Super, stary. No to słuchaj, życzę ci, żeby, wiesz, cały wyjazd się udał, żeby kolejne doświadczenia fajne tam się pojawiły i żebyś miał materiał na kolejne specjale i żebyś robił, działał, nie?
Dziękuję ci bardzo, bardzo miło.
Wzajemnie, stary, mega, mega miło było ci poznać i fajnie, że wpadłeś.
Kurczę, super, no świetne. Dzięki za zaproszenie.
Dobry przelocik.
Jak wiesz, jak był Czarek, to jest dla mnie jakiś tam czek, uwiarygodnił mi ciebie, może tak powiem.
To bardzo mi miło, stary, bardzo dziękuję. Słuchaj, mam nadzieję, że ty uwiarygodnisz kolejnych i
oczywiście,
jeszcze
tak.
Nie jedna osoba się
trafi. Same dobre słowo, dobry przelot.
Tak ma być właśnie, super. Bardzo dziękuję. Tomasz
dziękuję bardzo.
Kołecki, proszę
dziękuję.
Państwa.
Dzięki,
mordeczko.
Dzięki za waszą uwagę. Pamiętajcie, że podcast dostępny jest też na Spotify, Apple Podcasts i wielu innych platformach.